Mamy tu kolejny dzień tego spotkania w gronie młodych. Dzisiaj trochę mniejsze grono. Proszę, żeby włączyć mikrofon, jeżeli. Dzisiaj może mniejsze grono braci z naszego zboru jest, chociaż widzę, że też przybyli. Chciałem tylko powiedzieć, że zastanawiamy się nad naukami z Pisma Świętego, ważnymi naukami, które uważamy, że są takimi podstawami wiary, ale wiary nie badaczy, tylko wiary nas jako chrześcijan. Chciałem, no myślę, że to już było mówione, że my nie uważamy, że to, co tutaj mówimy, że tylko jest to jakby taka nauka badacka, jak to się często mówi, czy doktryny badackie, to są, ja wierzę i myślę, że każdy, który się zastanawia nad tym i przyjmuje to, że to jest prawdą i tak Pan Bóg ten plan swój ułożył i to swoje dzieło sprawuje, że no są to nauki potrzebne chrześcijanom. Jakkolwiek by się nazywali, wiemy, że tu nie nazwa jest najważniejsza, bo Pan Bóg wybiera Kościół i ten Kościół jest jeden. I jeżeli chcemy się znaleźć, otrzymać tą nagrodę, no to po prostu musimy to swoim sercem osobiście przyjąć, a nie dlatego, że jesteśmy w tej grupie czy w innej. To, o czym mamy się dzisiaj zastanawiać, temat jest wysokie powołanie i na pewno wiąże się, czy wynika z tych tematów, które już były tu wcześniej rozważane, czy z tematu okupu, który jest taką podstawą, że Pan Jezus złożył okup za Adama i w Adamie za cały rodzaj ludzki, z tematu ofiary za grzech, którą Pan Jezus dopełnił, aby się mógł człowiek podnieść, a w pierwszej kolejności, jak też mówiliśmy, aby w tym wieku, wieku Ewangelii, dokonać wyboru pewnej grupy ludzi. Tak samo te tematy, które brat Tomek wczoraj przedstawiał. Chrzest, poświęcenie i chrzest. To wszystkie są bardzo, te tematy wszystkie są bardzo powiązane. Jedna z drugim, jedna jakby z drugiej wynika. Także na pewno będziemy mówić o tych samych rzeczach, ale może trochę pod innym kątem, czy używając może innych słów. Dlatego na początku chciałbym się zastanowić nad słowami, które są użyte właśnie w tym temacie. Wysokie powołanie. Co to jest powołanie? Czy tak na co dzień może słyszycie i czym się to słowo wam kojarzy z takiej może codzienności? Czy spotykamy się z takim słowem powołanie? Proszę.
Powołanie do armii.
Tak. Powołanie to tak zwany obowiązek służby wojskowej, ale jest to powołanie, które no, przed którym chyba większość z nas, ja przynajmniej to próbowałem tego unikać za wszelką cenę, takiego powołania. A było to powołanie związane z obowiązkiem, z przymusem.
To ja mam przykład związany z przyjemnością. Tak ze Proszę. Sportowego punktu widzenia, powołanie na przykład do reprezentacji Polski.
Tak, i to jest...
Do reprezentacji, to po prostu, żeby reprezentować jakąś grupę osób.
I to jest przywilej, tak? To jest coś, do czego ktoś chce... Coś, co no, na wielu na przykład sportowców chciałoby otrzymać takie powołanie i dlatego ćwiczą się, trenują, pracują, chcą być dostrzeżeni i otrzymać takie powołanie. Myślę, że jeszcze takim przykładem może być powołanie na jakiś urząd, gdzie też spotykamy się, że premier, który no, tworzy rząd, powołuje ministrów, czyli wybiera grupę osób, która ma z nim współrządzić. Myślę, że to też jest no, traktowane jako przywilej i jako coś takiego, do czego no, może w przeciwieństwie do tego przykładu służby wojskowej, chociaż niektórzy na pewno to by też chcieli, czy podoba im się taka służba. No ale tutaj jest taki pewien przywilej, pewna, no na pewno dążenie do tego, aby otrzymać takie powołanie na wysokie stanowisko. Myślę, że też mamy takie przykłady z Pisma Świętego. Ja może jeszcze zanim do tego dojdziemy, to może zapytam, dlaczego wysokie powołanie? Czy my mamy no, taki werset, że jest wysokie powołanie w Piśmie Świętym? Wysokie powołanie. Filipian, 4 rozdział, 14 werset. Mamy takie słowa. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Czyli ta nagroda, cel powołania do nagrody w górze. Czyli jest to powołanie do wysokiej nagrody, dlatego jest, możemy je określić jako wysokie. I drugi taki element, że zostaliśmy powołani z góry, że to powołanie pochodzi od Boga, jak czytaliśmy. Dlatego możemy je określić jako powołanie wysokie, do wysokiej nagrody i powołanie pochodzące z wysokości, od naszego Stworzyciela, od naszego Ojca, Pana Boga. W Hebrajczyków w 3 rozdziale, a 1 wersecie mamy określone to powołanie jako niebieskie. Kiedy apostoł Paweł zwraca się do braci, 3 rozdział, 1 werset. Przeto bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania. Czyli powołanie niebieskie, powołanie do pewnych funkcji, ale funkcji tych bardzo wysokich, to jest, też możemy powiedzieć, że to jest wysokie powołanie, ponieważ jest ono no, wysoko w niebie. Chciałbym tutaj na chwilę powiedzieć, jaki jest pogląd większości chrześcijan, którzy czytają Biblię i czytają słowa no, tej księgi. Większość chrześcijan odczytuje, że wszyscy, którzy osiągną zbawienie, ci, którzy otrzymają życie w przyszłości, staną się klasą Kościoła i znajdą się w niebie. Ponieważ kojarzą na podstawie Pisma Świętego, na podstawie tych wersetów, które wspólnie czytamy, że zbawienie to jest równe najwyższej nagrodzie. My natomiast wiemy, że Biblia, Pismo Święte jest napisane do pewnej klasy, do tej klasy wybranej, do tych, którzy są powoływani w wieku Ewangelii. Jedynym celem tego wieku, no może powiedzcie, jak wy uważacie, co jest celem tego wieku Ewangelii? Tak. To, że jest właśnie tak wiele słów mówiących, bo może nie ma takiego rozdziału, żeby było to wszystko wytłumaczone w jednym rozdziale, co to jest wysokie powołanie i no, tak napisane wprost, bo wiemy, że wszystko Biblia jest napisana trochę tu, trochę ówdzie, te informacje się znajdują. Ale na pewno możemy powiedzieć, że Biblia jest napisana dla tej klasy. Wszystko to, co zostało przedtem napisane, jest powiedziane, że jest ku naszej nauce napisane. I to, co było i w Starym Testamencie, a szczególnie Nowy Testament, jest napisane do tej wybranej klasy, do tej grupy powołanych, którzy to powołanie przyjmują od Pana, to zaproszenie, jak powiedzieliśmy, bo możemy tu powiedzieć, że to nie jest nakaz, tylko zaproszenie. Nie jest to nakaz, jak w przypadku już wspomnianej służby wojskowej, kiedy to był obowiązek, tylko jest to zaproszenie wystosowane w tym wieku do grupy osób, która to grupa, to zaproszenie usłyszała przede wszystkim i przyjmuje. To, co było wspominane, ten werset taki koronny, bardzo często przytaczany z listu do Rzymian, 12 rozdział, 1-2 werset. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście stawiali wasze ciała ofiarą świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszą. To są słowa mówiące o naszym, z jednej strony, stawianiu ciał tą ofiarą, czyli paleniu jej na ołtarzu, w cierpieniu z Chrystusem, ale również przyjęciu tego wysokiego powołania, bo jest to związane z tym też właśnie spłodzenie, powołanie do tej duchowej natury. Myślę, że takim też przykładem, że jest to zaproszenie, no była, można tu podać przypowieść o no właśnie, jaką przypowieść Pana Jezusa? Nawet jest pieśń, którą często, może, przynajmniej jak ja pamiętam, to była śpiewana. Może teraz akurat nie słyszałem. No, to jest tak, zaproszenie na ucztę weselną. Tak? Kiedy król zaprasza na ucztę weselną, natomiast no, nie wszyscy to przyjmują, ale jest grupa, do której jest to skierowane i która to zaproszenie przyjmuje. Tak jak już powiedziałem, że wysokie powołanie nie dotyczy wszystkich, którzy kiedykolwiek osiągną zbawienie, bo wiemy, że Pan Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do znajomości prawdy przyszli, i wiemy, że w przyszłości ci ludzie otrzymają wzbudzenie z martwych i będą mieli możliwość przyjścia do znajomości, czyli w przyszłości wieku tysiąclecia to zbawienie na poziomie ziemskim będzie dane wszystkim tym, którzy skorzystają z tej oferty, skorzystają z tej możliwości. W tej chwili to dotyczy pewnej grupy ludzi, tak jak już wspomnieliśmy, oblubienicy barankowej, kościoła, czy inaczej nazywamy nowego stworzenia, które w tej chwili otrzymało zaproszenie od Pana Jezusa, aby pić kielich, czyli przechodzić poprzez cierpienia, składać z siebie ofiarę, a w przyszłości pić nowy kielich, kielich radości. Czyli otrzymać też tą nagrodę, być razem z Panem w Królestwie, otrzymać tą naturę duchową. No i to dotyczy na pewno też pewnego określonego czasu. Filipian w drugim rozdziale, w 5 i 11 wersecie mamy wspomniane słowa od Filipian. Też takie bardzo znane słowa mówiące o tym, że Pan Jezus za swoje dzieło, za to, co uczynił, otrzymał od Ojca wielkie wywyższenie, otrzymał imię, które jest ponad wszelkie imię. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi, stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Tutaj mamy powiedziane, że Pan Jezus za swoją ofiarę, za to, że się uniżył, że przeszedł te cierpienia, okazał się posłuszny w tym wszystkim, otrzymał wielkie wywyższenie, otrzymał tą naturę, jaką naturę Pan Bóg obdarował swojego Syna, jaką naturą. Co było taką nagrodą za to, że Dawid?
Jest teraz natura boska. Jest powiedziane, Panu prosi do Pana Jezusa, że gdyby on się jeszcze uwielbia. Także jest na pewno stan wyższy, dużo wyższy, trzeba wyższą nagrodę niż miał wcześniej. No i jest jeszcze oprócz tego jeszcze też jest ten werset, że tej natury boskiej, nie wiem, czy jest zapisane. W każdym razie mamy dokładnie powiedziane, wiemy, że Pan Jezus ma naturę boską. Nie jest równy Panu Bogu, to nie jest to samo. Też ważne, żeby nie mylić. Natomiast jako istota ma tę stan ludzkości. Tak, życie samo w sobie.
Tak, tak jak było powiedziane, chociaż Pan Jezus to otrzymał tą wielką łaskę, czy otrzymał tą nagrodę od Pana Boga, bo Pan Bóg mu chciał swojego Syna za te wszystkie, za to, co wycierpiał, za to, że współdziałał z Nim w wykonywaniu Jego planu, za to, że się uniżył, okazał swoją pokorę, chciał go obdarować taką chwałą. Czyli to ta inicjatywa wyszła od Pana Boga. Pan Bóg chciał swojego Syna taką chwałą obdarzyć, dlatego poprzez te cierpienia Pan Jezus pokazał swoje posłuszeństwo i otrzymał tą wielką chwałę, czyli boską naturę. W Jana 5 rozdziale 26 wersecie mamy napisane, że jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, by miał żywot sam w sobie. Czyli dlatego jest on teraz dokładnym obrazem osoby swojego Ojca, ponieważ od tego momentu, kiedy Pan Jezus otrzymał tą wielką nagrodę, tylko dwie osoby mają ten boski stan. Tylko dwie istoty. Pan Bóg i Pan Jezus. Wiemy też, że Pan Jezus, no właśnie może się zastanówmy, tak, czy wymieńmy swoje refleksje. Brat Tomek wczoraj powiedział, że stawianie sobie za cel, że poświęcamy się, aby osiągnąć tą nagrodę, to jest niewłaściwe, że nie poświęcamy się. Nie wiem, czy dobrze w tej chwili powtarzam tą myśl. Że poświęcenie się jedynie dla osiągnięcia tej nagrody to nie jest właściwe. Jak wy może uważacie? Bo nagroda jest wielka. Pan Bóg powołuje. No i z tym powołaniem jest związana nagroda, związana chwała, ta duchowa chwała. Natomiast jaka powinna być postawa nasza, kiedy się poświęcamy, pragniemy służyć Panu Bogu, czy Czy chcielibyście coś powiedzieć? Czy to jest naszym głównym i jedynym celem?
No, proszę. Znaczy, powinniśmy się kierować miłością do Boga i chęcią, żeby się podobać, żeby Jego plan się spełnił, tak jak należy.
Dziękuję. Proszę.
Powinniśmy mieć w sobie chęć doskonałości, dojścia do doskonałości, jedności z Bogiem, tej miłości do bliźnich i żeby powinno być nas coś takiego, co bo nie podoba nam się ten świat i chcielibyśmy to jednak, myśmy do siebie jakby tak zmęczeni i chcieć tego dobrego, co Pan Bóg przygotował.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby?
Na przykład będę za przykładem rozmowy Jezusa z bogatym młodzieńcem. Jeśli mamy coś, co na tej ziemi nas bardzo trzyma, coś takiego czysto ludzkiego, to musimy się tej przypadłości zbyć, żeby się spełniło.
Czyli ważny jest charakter.
To nie musi być bogactwo. Każda inna przynajmniej. Czy ujmowanie bogactwa.
Dziękuję. Czyli ta praca nad własną osobą, czy osobowością, charakterem. Proszę.
Myślę, że w tym temacie dzisiejszym właśnie nie ma innego wysokiego powołania. Tylko niebiańskie, tylko do nieba. To jest powołanie tylko do nieba. Od razu mówi, że do nagrody. Co innego jest ofiarowanie, to było mówione wczoraj. Wysokie powołanie mówi o wysokim powołaniu.
Dziękuję. Proszę.
W Ewangelii nasz Pan Jezus powiedział, że On chciałby otrzymać tę samą chwałę, co miał przedtem i cel był Jego, żeby chwalić Pana Boga. I my musimy też pewnie tak w tej samej myśli. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby podać? Brat Wojtek.
Sposób jest pominąć tej całej nauki, którą Kościół powiera, za czym zrozumie sens wysokiego powołania. I ogromna wdzięczność za to, co Bóg uczynił, że swojego Syna Jednorodzonego dał, aby każdy, kto wierzy, nie zginął. Ta ogromna miłość powstaje do Boga poprzez to, że właśnie Bóg tak postąpił. I dlatego między innymi chcemy słuchać, co do nas mówi i chcemy Jemu służyć. Chcemy się odwdzięczyć. Do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że jednym z celów właśnie jest głęboka miłość do Boga za to, co On nas czynił. Chcemy Mu służyć, nawet można powiedzieć bezinteresownie, ale również nie można pominąć, że z tym jest związana nagroda. I nie da się uniknąć. Wspaniała nagroda, która będzie przyznana tym, którzy teraz w wieku okazują miłość i wierność Jego poleceniom, za to dostają nagrodę. Dziękuję.
Czy brat Tomek może chciałbyś jeszcze coś?
Ja się zgadzam. W kontekście ofiarowania to ofiarnik nie powinien myśleć o nagrodzie, tylko na śladownictwie. Do tego Pan Jezus zachęca, żebyśmy byli jego śladowcami. Pan Jezus, jak też się modlił, to jego żądnością nie było, żeby otrzymał wyższą chwałę niż miał, tylko tą, którą miał wcześniej, prawda? Więc głównym celem Pana Jezusa było czynienie woli Bożej. To było jego myślą, to było w jego głowie i też w jego wypowiedziach, prawda? Chociażby takie słowo, że czy nie wiecie, że w sprawach Ojca mego ja być muszę? Czyli cały czas, jak chodził po ziemi, to zaprzątało jego wolę i jego głowę, prawda? Cały czas rozmyślał o tym, czy dobrze czyni i czy jest to zgodne z wolą Ojca, czy chociażby kuszenie na puszczy, prawda? To też widać, że wszystko w jego życiu było podporządkowane pod czynienie woli Bożej. A no trudno zobaczyć, żeby coś czynił dla nagrody, prawda? My oczywiście o tym wiemy, ale to jest dopiero w późniejszym czasie z listów apostolskich, że i z tego faktu, że Jezus odziedziczył o wiele znamienitsze imię i że Bóg nie jest niesprawiedliwy. Czujemy to, że jeżeli będziemy wierni, to Bóg nie będzie niesprawiedliwy i to da. W kontekście powołania faktycznie powołanie jest też do nagrody. Tutaj no, jak gdyby jest wystawiona nagroda i to z samego to tak powiem sensu czy wymiaru powołania każde powołanie jest do czegoś. Chociażby tu przykład podany do reprezentacji. Powołanie niebiańskie jest przywilejem, ale jest do czegoś, do wystawionej nagrody. Ta nagroda jest wystawiona i tak jak apostoł Paweł podawał przykłady sportowców, każdy biegnie do czegoś, prawda? I w kontekście powołania faktycznie nagroda jest wystawiona. Dziękuję.
No, dziękuję. No, zgadzam się z tymi myślami, że no, wszystko trzeba rozpatrywać może w całości, jeżeli mówimy o tym, że zdążamy do nagrody, no myślę, że to jest prawda, bo to wysokie powołanie jest do nagrody, jeżeli jesteśmy tego świadomi. Musimy być tego świadomi, bo taka nagroda została wystawiona przez naszego Ojca. Natomiast to się wszystko odbywa poprzez ofiarowanie, poprzez pracę. Aby osiągnąć tą nagrodę, to musi być zmiana, musi być nowe stworzenie, które się rozwija w naszych ciałach. Muszą być cierpienia. No musi być dojście do tej nagrody, która jest na końcu poprzez wąską drogę, czyli wąską drogą w górę, a wiemy, że Pan Bóg, jak tu było wspomniane, nie jest niesprawiedliwy i tą nagrodę dla tych swoich przewidział. Natomiast no, na pewno jest może, gdybyśmy tak myśleli, że i koncentrowali się tylko na nagrodzie, a nie na też w naszym życiu i sposobie dojścia do nagrody, no to na pewno byłoby to błędem, bo moglibyśmy tego celu nie osiągnąć, do którego zostaliśmy powołani. Tak jak już wspomnieliśmy, od zmartwychwstania Pana Jezusa dwie istoty są nieśmiertelne, te, które mają żywot sam w sobie, ale Pan Bóg postanowił, że nowe stworzenie nie ma stanowić jednostki, jednej osoby, jednego Pana Jezusa, który otrzymał tylko jako sam jeden, jako pierwszy tą nagrodę, tą wysoką nagrodę. W Hebrajczyków w 2 rozdziale, 17 wersecie mamy takie słowa wspomniane, że Chrystus miał mieć braci, czy ma braci. W Hebrajczyków 2 rozdział, 17 werset. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. Czyli Pan Jezus musiał, aby osiągnąć tą nagrodę, upodobnić się do swoich braci, czyli do tych również, no, jak jego braćmi są wszyscy, którzy zostali też powołani przez Pana Boga. Pan Bóg, jak już mówiliśmy, no, przewidział większą liczbę tych, którzy otrzymają tą nagrodę duchową, nagrodę tą chwalebną, nieśmiertelną. Kiedy Pan Bóg postanowił o wyborze Kościoła? Że taka klasa ma się wybrać? Czy mamy jakieś zapisy Pisma Świętego, że to zostało postanowione, przewidziane i w którym momencie? Czy to w momencie, kiedy Pan Jezus może już przyszedł na ziemię i, no, i składał z siebie ofiarę, czy to później, czy proszę?
Tak, chodzi się zatem, że Pan wybrał nas, czyli chodzi o Jego świętych, jeszcze przed założeniem świata. To jest ten jeden cytat.
Tak, proszę.
W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nie nagani przed obliczem Jego.
Dziękuję. Tak, myślę, że się zgodzimy, że zresztą jak chyba było podczas pierwszego tutaj rozważania w sobotę wspominane, że Pan Bóg zanim stworzył wszechświat, zanim stworzył ziemię, to już ułożył plan. To tak porównanie do tego budowniczego, który zanim zacznie budować dom, no to nie buduje, nie układa tam cegieł i myśli, co mu tam wyjdzie z tego, tylko chociaż tak no, ludziom się może wydawać, tylko już zaplanował stworzenie człowieka, przewidział jego upadek, przewidział dla niego baranka, bo baranek, który będzie zgładzi jego grzech, odkupi człowieka, bo został też przewidziany przed założeniem świata, jak mamy powiedziane. Tak samo Kościół, klasa Kościoła, czyli to, że Chrystus, który złoży z siebie ofiarę i otrzyma tą wysoką nagrodę, będzie miał też braci, czyli będzie miał oblubienicę, inaczej możemy nazwać. To zostało przewidziane przez Pana Boga i zaplanowane już przed założeniem świata. W pierwszym Piotra, w pierwszym rozdziale, a drugim wersecie mamy też podobny werset, mówiący, że to Pan Bóg przewidział to daleko wcześniej. Pierwszy rozdział i drugi werset. Według powziętego z góry postanowienia Boga Ojca, poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu. Przepraszam. Słucham. To znaczy mi chodzi o werset mówiący, że wybranym według przejrzenia Bożego.
Ale w drugim też jest tam. Wystarczy wyczytać.
No, to chyba akurat ja sobie zanotowałem tu z Biblii Gdańskiej, ja czytam. Według wybranych, tak. Według powziętego z góry postanowienia Boga. To jest pierwszy i drugi werset, końcówka pierwszego. Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii, wybranych według powziętego z góry postanowienia Boga Ojca, poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu. Czyli według powziętego z góry postanowienia zostali święci, czyli wszyscy wierzący w wieku Ewangelii, którzy się ofiarowują, zostali wybrani z góry. Możemy tutaj się zadać sobie pytanie, czy skoro zostali wybrani, to czy Pan Bóg przeznaczył jednostki które się znajdą w kościele. W Rzymian 8 rozdziale 29 a 30 werset mamy powiedziane. 8 rozdział 29. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym wśród wielu braci. A których przeznaczył, tych i powołał. A których powołał, tych i usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Co to znaczy, że tych, których przedtem znał, przeznaczył? Czy to jest tak, że zostały pewne jednostki przeznaczone do Kościoła? Jak możemy rozumieć ten werset? Brat Samuel?
Myśl społeczna jest taka, że Pan Bóg nikogo indywidualnie, osobiście nie przeznaczył do bycia w kościele Chrystusowym, tylko że wyznaczył drogę i określił warunki zdobycia korony niebieskiej, no, czyli zwycięstwa. Tak jak jest, mamy w naszej literaturze przykład gwardii, takiej reprezentacji wojska, gwardii takiej honorowej, której warunkiem przynależności jest bycie takim reprezentatywnym fizycznie, to znaczy ma się odpowiednią wysokość, wzrost fizyczny, wygląd, posturę i ludzie, którzy tak wyglądają i umieją tam sprawnie maszerować, robić defilady, to się nadają właśnie, żeby tam być. No i ten przykład z życia jest dobry do pokazania, że żeby być w kościele, trzeba też spełnić po prostu wymagania naśladowania Chrystusa, ale nie ma wyznaczonych imion i nazwisk. Nie ma konkretnych osób. Jedyną trudnością, jaką można w tym myśleniu napotkać, jest to, że nasz Pan Bóg jest wszechwiedzący, zna koniec na początku i on, ja myślę, że On wie. Wie o każdym zwycięzcy. Już teraz wie. Jeżeli Bóg wie wszystko, to zna także imiona zwycięzców.
Dziękuję. Czy ktoś chciałby jeszcze coś powiedzieć? No myślę, że się z tym zgodzimy, że nie ma takiego przeznaczenia, bo wtedy jeżeli byśmy wiedzieli, że są przeznaczone jednostki i wiadomo z góry, kto będzie, no to wtedy ten wybór nie byłoby do czego, że tak powiem, aspirować może. Tak bym to określił. Na pewno nie jest tak, że Pan Bóg przewidział. Biblia Gdańska mówi, że zamiast słowa znał, tutaj jest słowo przejrzał. Czyli nie jest tu mowa o jednostkach, ale o grupie ludzi, która ma się stać tym odbiciem i podobieństwem Jego Syna. Czyli tak jak tutaj już Samuel wspomniał, czy nawet te przykłady, które podawaliśmy, jeżeli jest wybór czy powołanie do jakiejś funkcji, czy nawet do tej wspomnianej tu reprezentacji, to wybiera się najlepsze jednostki, te, które spełniają pewne warunki. Mamy określone, że jakaś tam drużyna ma stanowić 11 osób i po prostu to się trener czy tam selekcjoner wybiera tych, którzy spełniają najlepsze warunki, spełniają pewne warunki określone. I o tym decyduje właśnie ten, który wybiera. A z naszej strony musi być to staranie, aby osiągnąć, aby spełnić te warunki i otrzymać tą nagrodę. Możemy powiedzieć, że imiennie to tylko Pan Jezus został powołany do Kościoła, bo Pan Bóg, który przewidział baranka przed założeniem świata, to wiedział, że tym barankiem będzie jego jednorodzony syn. I tylko Pan Jezus otrzymał, że tak powiem, imienne zaproszenie, aby stać się tym nowym stworzeniem, aby otrzymał to powołanie. Dlatego każdy z wierzących, każdy z nas musi swoje powołanie i wybranie uczynić pewnym. Czy mamy coś powiedziane, bo te przykłady, które podawaliśmy, to mówią o tym, że chociażby jest jakaś tam ograniczona do każdej funkcji powołanie, wiąże się z tym, że jest, no, są pewne funkcje czy pewne działania, no ale jest też ograniczona liczba. Wybiera się do tych funkcji pewne jednostki. No i tych stanowisk nigdy nie jest tak, że są dla wszystkich chętnych, czy dla wszystkich, wszystkich, którzy się zgłoszą, albo nawet no, dla wszystkich ludzi. Wszyscy nie są ministrami, czy nie są. Czy mamy określoną liczbę wybranych?
Proszę. W ogóle przez Pani Biblii jest takie, że jest to niewielka grupa osób. Na przykład w Ewangelii Mateusza 22 rozdział, przypowieść o uczcie. Stary, no i podczas taki werset mówi, że albowiem wielu jest. Wyzwanych, niewielu wybranych. I też, czy rozumieć tą liczbę, co jest 144 tysięcy, czy dosłownie, czy symbolicznie, to w każdym razie Biblia mówi o tym, że jest to niewielka grupa osób, niewielkie statki.
Czyli tutaj padła liczba 144 tysiące. To mamy zapisane, może odczytamy sobie wersety objawienia, 7 rozdział, 4 werset. I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią, 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich. I objawienia, 2 werset z 14 rozdziału. I widziałem, a oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego ojca. Czyli tutaj mamy podaną liczbę tych zwycięzców, tej klasy, która w tym wieku Ewangelii się wybiera, jest wybierana spośród ludzi, spośród tych, którzy się ofiarują. 144 tysiące. No tutaj brat Dawid taką też, no bo wiemy, że objawienie to jest księgą symboliczną, tak? Powiedział, że no różnie jest mówione, czy to jest liczba symboliczna, tak? Czy no i to może powiecie, jak wy uważacie. Czy to jest taka prawdziwa liczba tych wybranych? Marcin.
Trudno mi jest ocenić, czy to jest jakoś. Nie mam jakichś żadnych argumentów za ani przeciw. Jakoś nie mam ugruntowania w tym zdaniu.
A kto. Ale. No. Okej, okay. A kto chciałby powiedzieć, może coś na ten temat ma jakieś przemyślenia, albo słyszał? Dać bradanie.
Rozumiem, że to jest dosłowna liczba, że w objawieniu na przykład mamy nie tylko te wymienione 144 tysiące, bo wiemy, że Pan Jezus jest wymieniony jeden, no wiemy, że jest jeden. Albo, że 12 apostołów, też z historii wiemy, że było 12, no to, bo to może, że skoro Kościół jest po liczbie wymieniony, to pewnie też to jest dosłowne.
Dziękuję. A może ktoś ze starszych tutaj braterstwa nam pomoże? Siostra Hanka?
Jakby cały czas wiemy, że
że to jest liczba dosłowna tego. Jest gdzieś taki werset, ale to nie dotyczy się do kościoła, tylko te wymiary, że jest wspomniane, że miara człowieka, że nie jakieś tam symbole. Także no, jak Daniel powiedział, że owszem, księga objawienia jest księgą symboliczną, ale niezależnie od tego są momenty, gdzie wierzymy tak na podstawie innych persetów, innych ten, że malutkie statko, że to jest tam cudzysłowne. Chociaż klasa wychowania, Pan Bóg powiedział do Abrahama, że będzie jako gwiazdy niebieskie. A ile jest gwiazd, to ludzie jeszcze nie wiedzą, ale Pan Bóg wie. I to będzie klasy duchowej, to rozumiemy, że to nie wszyscy będą tą oblubienicą, tylko tam będą nie tylko oblubienica, ale i jej towarzyszki. Tak rozumiemy.
Proszę.
Tutaj w objawieniu 14 rozdziale jesteśmy zapisane, że widziałem jednego baranka, widziałem baranka i widziałem 144 tysiące, więc to już wydaje mi się, że jeżeli w jednym wersecie, w jednym zdaniu interpretują, że jest jeden baranek i bierzemy to dosłownie, to jest Pan Jezus, to musimy też wziąć dosłownie liczbę 144
tysiące.
Dziękuję.
Czy ja mogę?
Proszę.
Tam w czwartym i piątym wersecie mówi, że oni są czyści, okazali się nie nagani bez skazy. W innym miejscu mamy mowę o większej liczbie ludzi, których nikt nie mógł liczyć, którzy poprawili swoje szaty i musieli później oczyścić wielki baranek. Czyli tu jest wyszczególnione, że bez 134 tysiąc okazało się czystymi zwycięzcami.
Dziękuję. Pan Tomek?
Czy to siostra tutaj wspomniała, to ewidentnie odnosi się do kościoła, to jest 21 rozdział Księgi Objawienia, gdzie jest zapisywany Nowy Jeruzalem. Od wersetu 14. To jest opis miasta i opis muru. I mur jest tak opisywany. A mur miasta miał 12 kamieni węgielnych, na nich 12 imion 12 apostołów baranka. Czyli tutaj już nie mamy wątpliwości, że chodzi o rzeczywistych apostołów, prawda? A ten, który rozmawiał ze mną, miał złoty kij mierniczy, aby zmierzyć miasto i jego bramy i jego mur. A miasto jest czterokątne i długość jego taka sama co szerokość i zmierzył miasto kijem mierniczym na 12 tysięcy stadiów. Długość jego i szerokość i wysokość są równe. Zmierzył też mur jego, na którym było 12 imion baranka, który wynosił 144 łokcie według miary ludzkiej, którą się posłużył anioł. Ciekawe jest tu stwierdzenie, że mierzył anioł, a posłużył się według miary człowieczej, prawda, czy ludzkiej. Czyli no, należy to rozumieć tak jak, innymi słowy, należy to rozumieć jako ludzie, prawda, jako miarę człowieczą. Natomiast też można logicznie zrozumieć, że jeżeli jest powołanie, nie byłoby określonej czy zamkniętej liczby, to też trudno by było mówić o zamknięciu tego powołania. Można sobie postanowić, pomyśleć, czy Bóg jako istota mądra mógłby coś takiego postanowić, czy to by było mądre. Sprawiedliwe może i tak, bo większość by miała możliwość, prawda? No ale z tego jakby to trwało, prawda? Trudno by było to jakoś zamknąć, chyba że Bóg by postanowił i ograniczył pewien okres czasu, prawda? Ograniczamy czas, a wtedy się w tym czasie się wybiera Kościół. Ja myślę, że No, znajdziemy takie wersety, że Bóg zwleka, lud jest cierpliwy ze względu na nas, prawda? Czyli gdyby tu główną myślą jest z punktu widzenia Pana Boga wybór i pojemność, a nie czas, skoro Pan Bóg zwleka ze względu na nas. Chociaż nie jest tak, żeby nie dotrzymał obietnicy. Dlatego może te wszystkie nasze oczekiwania co do czasu są chybione. Bo nie jest może najważniejszy czas, najważniejszy, żeby ten Kościół i to ciało Jezusa było w takiej, a nie innej liczbie. Dziękuję.
Dziękuję. Myślę, że Pan Bóg na pewno czas zna, bo na koniec, na początku my nie wiemy. My możemy nie znać tego czasu i próbować jakoś go tam sobie przewidywać, ale na pewno wybór tej pełnej liczby, czyli 144 tysięcy, bo ja się zgadzam z tymi myślami, że chociaż objawienie jest księgą symboliczną, no to rozumiecie, wszystko symbolicznie, myślę, że to byłoby niemożliwe, zwłaszcza, że są podane, tak jak no, na poprzednim młodzieżowym było 7 zborów, no to zbory były tłumaczone, ale że ta liczba 7, no to oznacza faktycznie 7 zborów, czy 7 tych okresów czasów, to już jest to literalne, czy właśnie tutaj ten 12 apostołów, jeden baranek, no te liczby, czy 144 tysiące między innymi, też na pewno jest liczbą literalną i do takiej liczby jest określona ograniczona ta oblubienica, czyli ta najwyższa nagroda do tej liczby, natomiast my nie wiemy, kiedy to powołanie, kiedy ta liczba będzie uzupełniona. Myślę, że Pan Bóg wie, zna ten czas i możemy powiedzieć, że w jakiś sposób ona jest ograniczona też czasowo przez to, że Pan Bóg ten czas na pewno zna. Dla nas jest to nieograniczone czasowo, bo my nie potrafimy tego czasu ograniczyć czy określić. Kiedy to wysokie powołanie się rozpoczęło? Bo mówiliśmy o tym, że ta klasa została przewidziana, to powołanie, że będzie się wybierać ta duchowa część do tej nagrody duchowej, część ludzi będzie aspirować w określonym czasie. Kiedy ono się rozpoczęło? Czy ktoś by chciał powiedzieć? Gosia? Kiedy się powołanie rozpoczęło? Wysokie.
Powołanie rozpoczęło się od momentu, kiedy Pan Jezus wkroczył na tą drogę i od momentu Jego zmartwychwstania i potem od zesłania Ducha Świętego. Który został w dniu Pięćdziesiątnicy, został zesłany Duch Święty na apostołów i uczniów przebranych tam.
Dziękuję. Czy ktoś miałby jakieś inne myśli albo chciał uzupełnić? Esterka?
Myślę, że od momentu, w którym Pan Jezus, tak jak Gosia powiedziała, że wkroczył na tą drogę, czyli od momentu przyjęcia chrztu Pana Jezusa.
Tak. Myślę, że się zgodzimy, że to powołanie się zaczęło od momentu ofiarowania Pana Jezusa, przez Pana Jezusa, kiedy zaczął składać z siebie ofiarę i zaczął rozwijać w sobie nowe stworzenie, bo w ciągu tych 3,5 roku do momentu złożenia życia w ofierze, kiedy dopełnił okup i ofiarę za grzech na Kalwarii, to wtedy rozwijał w sobie tą duchową naturę, tą nową jednostkę. I na pewno, aby mogło się rozpocząć wysokie powołanie Kościoła, to pierwszy musiał Pan Jezus złożyć z siebie ofiarę. Bez tego no, nie byłoby możliwa wybór Jego braci, bo Pan Jezus był tutaj, jest na pewno podstawą i okupu, i ofiary. Proszę.
Nie chcę przerywać.
Nie.
Odnośnie tutaj tego pytania. Oczywiście wszystko, co się wiąże z ofiarą i z służbą Pana Jezusa, jest związane z powołaniem. Jeżeli chcemy być precyzyjni w Słowie, myślę, że Słowo Boże jest logiczne i jak z ludźmi rozmawiamy, to powinniśmy przedstawiać Słowo Boże jako logicznie jedno wynikające z drugiego. Jeżeli chcemy się odnieść do tego, kiedy to powołanie się zaczęło, to myślę od tego, jak Pan Jezus powołał pierwszego apostoła. Wtedy zaczęło się powołanie do tej nagrody w niebie. Więc tak ja to czuję, że jeżeli precyzyjnie mamy się wyrażać, to od powołania pierwszego apostoła zaczęło się powołanie do nagrody w niebie.
No dobrze, to może rozważmy ten temat. Czy do tej nagrody, czy wysokie powołanie do apostołów było skierowane od momentu powołania uczniów, tak? Od momentu, kiedy Pan Jezus wybrał sobie z tego narodu swoich uczniów. Jak myślimy? Proszę.
Nie jest trochę tak, że jeszcze wtedy Izrael miał jakby szansę na przyjęcie Pana Jezusa jako swojego króla i wtedy jakby trochę inaczej by się potoczyło. No i zatem nie była wtedy jeszcze złożona ofiara Pana Jezusa, więc...
No na pewno Izrael, najpierw powołanie było do Izraela.
To byłby królewskim kapłaństwem.
Tak jest. Pierwszy został powołany i rozwijał się. Nie wiem, czy ktoś chciałby, może siostra Hela? No, powiedzieć do tego?
Z tego ja tak to samo rozumiem, jak tu dziewczyny mówiły, że jako pierwszy był właśnie Pan Jezus. On był powołany już i on rozpoczął to wysokie powołanie. Otworzył drogę do wysokiego powołania. A że w następstwie byli powoływani następni apostołowie. To już było konsekwencją tej.
Dziękuję. To jakbyśmy mogli określić powołanie apostołów przez Pana Jezusa. Czy oni już byli w tym momencie powołani tym wysokim powołaniem? Może starsi badacze nam coś powiedzą. Brat Gienek.
Nie mam innej myśli, bo pójść za mną to znaczy, że iść tą drogą, co ja idę. I jeżeli Ewangelia przybliżyło się Królestwo Niebieskie, to tam innej drogi nie było. Więc tak.
Proszę.
Pan Jezus powiedział, przymożecie. Mówi, ode mnie to nie zależy. I to, że nie zależało od Niego, to wynikało, że Pan Jezus był powołany dopiero wtedy, kiedy złożył ofiarę. Zezwanie z Ducha Świętego, gdzie Pan powiedział wyraźnie, bo to jest Syn mój, to samo działo się za posłaniem. Do duchowej natury, do nieba zostali powołani przez zesłanie Ducha Świętego, co wyraźnie okazało się w
Czy ja mogę?
Proszę.
Jest taki werset, on tutaj nie był czytany, ale Pismo mówi, że tym, który powołuje, jest Bóg. Także no... Myślę, że powinniśmy mieć to świadomość, że gdy mówimy o niebieskim powołaniu, to mówimy o powołaniu Bożym. A Bóg, jeżeli coś czyni, to też stwarza warunki. Jeżeli będzie chciał doprowadzić całą ludzkość do doskonałości, to stworzy takie warunki, żeby to było możliwe. Jeżeli kogoś powołuje do niebieskiej nagrody, to też stwarza warunki. Takim warunkiem jest na przykład spłodzenie z Ducha Świętego. A więc raczej powinniśmy poszukiwać momentu, początku powołania
zielonych.
Przy chrzcie, a dokładniej przy momencie powodzenia zdobywać się. Bóg, no, jeżeli nie widzi, że ktoś, no, nie stwarza warunków, że dopełni zobowiązań, to myślę, że też i nie powołuje, bo to by było niemądre. I wiemy, jakie są konsekwencje wzięcia łaski Bożej na daremno. A Bóg się nie kocha w śmierci grzesznika. Dlatego wydaje mi się, że jeżeli mówimy o niebieskim powołaniu, to jest to moment spłodzenia lub blisko tego z Ducha Świętego. Jeżeli Bóg już powołuje, to jest stwarza warunki, żeby przynajmniej ze swojej strony, żeby było to skuteczne i możliwe. Jeżeli powołuje do boskiej natury, niebieskim powołaniem, świętym powołaniem, to też sprawia, żeby ten człowiek mógł do tej nagrody dojść. Co nie znaczy, że dojdzie. Od jego woli, też to zależy, ale ze strony Pana Boga jest wszystko dopełnione. Natomiast jeżeli chodzi o powołanie apostołów, to tym, który powoływał, był Pan Jezus, prawda? I no, później, gdy Pan Jezus się modlił, to jak gdyby no, w tej modlitwie wyraził taką prośbę, żeby Bóg zachował tych, których mu dał, żeby na nich zesłał Ducha swojego świętego Pocieszyciela. I myślę, że od tego momentu faktycznie już apostołowie od momentu zesłania Ducha Świętego zostali powołani na ten urząd kapłański, prorocki, sędziowski. Wtedy to jakoby ze strony Pana Boga zostało już, zostały stworzone warunki.
Dziękuję. Czy ktoś chciałby? Brat Samuel może?
Chciałbym się przychylić do tych myśli, że to niebiańskie powołanie zostało rozpoczęte wtedy, kiedy Pan Jezus Chrystus wstąpił na tą drogę i ten pokazał swoim życiem, jak powinna przebiegać ta wąska ścieżka. Wystawił wzór. Chociaż sam bracie mówił jeszcze kilkoma minutami, że Chrystus otrzymał zaproszenie do tej służby już w niebie. Że został przewidziany baranek, że Pan Bóg podzielił się swoim planem z synem i zaproponował mu rolę odkupiciela już na początku przed założeniem świata. To też było powołanie. Tylko, że tak jak tu brat Tomek zauważa, to nie było jeszcze ani spłodzenia z ducha, ani nie było złych warunków na ziemi, gdzie Chrystus mógł zginąć z rąk własnego narodu. Czyli to też jest potrzebne. Duchowa istota w niebie nie może zginąć. On musiał przyjść na ziemię, musiał narodzić się z niewiasty i musiał złożyć życie właśnie, kiedy jego nieprzyjaciele go zgładzili. Żeby powstać do życia, zostać przeobleczonym w ciało nieśmiertelne, zostać się duchową istotą.
Jeszcze do tego jedno zdanie. Tak. Wejście na dziedziniec też jest powołanie. Pewnego rodzaju powołanie, tylko nie niebieskie. Bo znamy taki werset, że Pan Bóg powołał nas z ciemności ku przedziwnej swojej światłości. No. Czyli no, żeby być powołanym niebieskim powołaniem, to trzeba wcześniej też jakąś drogę przejść. Dziękuję.
Brat Jasiu.
To właśnie, co mówimy, te wszystkie inne powołania to są przygotowanie do tego, co Pan Jezus, co jest później powiedziane, że Pan Jezus otworzył przez śmierć nową drogę. Dopóki nie było nowej drogi, chce to ustawić.
Siostra Hena jeszcze, tak?
Pytanie było Tomka, z tego co pamiętam, to w jaki sposób udowodnił, że od kiedy się powołanie zaczęło, prawda?
Tak, czy powołanie Pana Jezusa, powołanie uczniów przez Pana Jezusa było tym już niebieskim powołaniem, tak?
Nie. W ogóle od kiedy się zaczęło powołanie, ja przynajmniej to tak odebrałam.
To znaczy tutaj Pan Tomek podawał, no, ty mówiłeś o powołaniu przez Pana Jezusa uczniów, tak? Apostołów.
Jeżeli odnosimy się, kiedy zaczęło się powołanie, niebieskie powołanie, to, było, to się, właśnie miałem takie zapytanie, czy to wiąże się z powołaniem pierwszego apostoła? Czy wysokie powołanie dotyczy klasy Kościoła? Bo moje pytanie się wiąże, właśnie nie wiem, czy ja źle zrozumiem tą definicję powołania niebieskiego. Czy ono oznacza powołania grupy ludzi jako Kościół, czy to też dotyczy powołania niebieskie Chrystusa jako głowy i jego ciała Kościoła?
Nie, bo to brzmi, ja wobec tego się pytanie zrozumiałam. No bo to przy chrzcie niebo się, niebo, mamy, może przeczytam od razu. A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który wstąpił w postaci gołębicy z wodą. I oto rozległ się głos z nieba. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Na podstawie tego, że tu był początek powołania. Z tego pytania
tak, ja mogę powiedzieć, na pewno jako pierwszy był powołany Chrystus. Wysokie powołanie miało początek właśnie tu przy chrzcie w Jordanie. Natomiast, tak jak już wcześniej mówiliśmy, że Pan Bóg przewidział nie tylko jednostkę, że tą nagrodę otrzyma nie tylko jeden Jezus Chrystus, ale że będzie to grupa osób, czyli że będzie on miał braci, że będzie to szersze grono i w związku z tym no, jest tutaj pytanie, no, rozumiem, że było pytanie, kiedy zostali powołani tym niebieskim powołaniem apostołowie. No, czy przez Pana Jezusa już, kiedy Pan Jezus jeszcze był przed złożeniem tej zupełnej ofiary, jeszcze nie otrzymał nagrody. Myślę, że no, jednak było tak jakby to wstępne powołanie, tak jak tu było powiedziane, że apostołowie jeszcze wtedy nie byli powołani do tej nagrody, chociaż w perspektywie Pan Jezus w tym celu ich jakby powoływał. Natomiast musiała być najpierw złożona ofiara, musiała być przyjęta przez Pana Boga, musiał Pan Jezus otrzymać tą duchową chwałę. Jak mówimy, że musiał zastosować najpierw swoją ofiarę za Kościół i w momencie faktyczne powołanie Kościoła, czyli uczniów Pana Jezusa do tego wysokiego powołania nastąpiło w dniu Zielonych Świąt, czyli zesłania Ducha Świętego.
Proszę. Na potwierdzenie właśnie tego wersety z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian, 12 rozdział, właśnie 13 werset.
No proszę.
Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak? I Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Także ty wiemy, że można zrozumieć w sposób, że tworzymy jeden organizm, jedno ciało. Czy to Pan Jezus jako nasza głowa i czy my wszyscy właśnie reszta członków Kościoła. Jest ten warunek, tylko że wszyscy muszą być ochrzczeni Duchem Świętym. Wiemy, że Pan Jezus w momencie chrztu został napełniony Duchem Świętym, a reszta Kościoła w momencie zesłania Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy zostało to tak już potwierdzone i nabrało takiej mocy prawnej. Powołanie do powołania.
Dziękuję. Proszę.
Zgadzam się. Gdyby tak nie było, to Judasz by nie odpadł. Także zgadzam się od momentu, kiedy...
Tak. Ja może jeszcze przeczytam, na pewno możemy powiedzieć, że to były takie etapy, tak jak etapy są w naszym życiu, kiedy, jak tu brat Tomek wspomniał, przechodzimy przez tą pierwszą bramę, jak tam w przybytku na dziedziniec, to jest też jakiś etap w dochodzeniu, bo dziedziniec nie jest celem. No, celem jest przejście dalej za kolejną bramę do Świątnicy Świętej, i do tego miejsca najświętszego w efekcie. I myślę, że tu można też przy tych powołaniach uczniów, kiedy Pan Jezus powoływał, to można widzieć taki jeden z tych etapów, kiedy oni byli jakby przygotowywani czy zaproszeni, aby w przyszłości właśnie otrzymać to niebieskie powołanie.
Widać, że nie rozumiem w takim wypadku. Tak, mówimy, że Pan Jezus przyszedł do Żydów, prawda? Tak jakby jeszcze tak jakby przyszedł złożyć okup, ale tak jakby mówimy, że przyszedł, żeby tak, no właśnie nie rozumiem, że skoro tak jakby apostołowie no, nie byli jeszcze powołani tym niebiańskim powołaniem, to w takim razie co by się stało? Znaczy, może takie gdybanie, ale to na pewno Pan Bóg musiał mieć w swoim planie takie, taką ewentualność, że co by w ogóle na przykład Żydzi się nawrócili, prawda? Czy to, w jakim celu przyszedł Pan Jezus w takim razie na ziemi, oprócz tego, że złożył okup? Skoro chciał nawrócić Żydów, prawda? Czy jasne jest to...
Co by się stało, gdyby Żydzi się przyjęli Mesjasza?
Tak.
Co by było wtedy z Kościołem? Proszę.
Znaczy, wiem, że to jest oczywiście było niemożliwe, bo Pan Bóg wszystko zaplanował.
Czy było niemożliwe? No na pewno był to cel przyjścia, bo Mesjasz przyszedł do Żydów. Proszę.
Tak jak powiedziano, wykonałby się pierwszy plan. Znaczy, nie można dowiedzieć, co by się stało z Kościołem. Był dobry ten Kościół, tylko może starałby się z innych członków. Mhm. Bo to też nie wyklucza, że w tym Kościele nie będą Żydzi, prawda? Bo to tak wydaje troszkę wyklucza Żydów, prawda? Oni odrzucili, więc Pan Bóg dał pewną możliwość innym ludziom.
Dziękuję.
Czyli w takim razie musiało być to powołanie, prawda? Skoro że tym Kościołem byli Żydzi, no to musiało istnieć powołanie w takim razie. Za czasów tak. Życia Pana Jezusa na ziemi.
Pan Jezus przyszedł powołać i część Żydów, między innymi uczniów Pana Jezusa, skorzystała. Później wiemy, że po już po zesłaniu Ducha Świętego uczniowie, apostołowie też występowali do Żydów. Jak wiemy, 3,5 roku było jeszcze tej łaski dla Żydów. No i byli Żydzi spłacani z Ducha Świętego, czyli pierwszy Kościół, i możemy powiedzieć, że pierwsi członkowie Kościoła, pierwsi z tych 144 tysięcy, nie wiemy ilu ich będzie, ale jakaś na pewno liczba, to będą po prostu pochodzący z narodu żydowskiego. Ale dopiero w momencie, kiedy został zesłany Duch Święty. Czyli ja uważam, że gdyby Żydzi przyjęli Mesjasza, gdyby naród się nawrócił, to 144 tysiące członków Kościoła pochodziłoby z narodu żydowskiego. Czyli poganie, czyli my, ci z pozostałych narodów, no nie mielibyśmy tej sposobności należenia do Kościoła. Nie wiem, czy ktoś chciałby jeszcze coś tutaj dodać. Proszę.
No właśnie na dowód tego, co w tej chwili mówimy, no to apostoł Paweł piękny do Rzymian mówi, że odłamana gałązka, żeby poganie chcieli. Ale odłamana dlaczego? Dlatego, że nie czekali czasu swojego nawiedzenia, bo pierwotnie gdyby naród dostał żydowski zakon, który był z pedagogiem, mieli za pośrednictwem tego zakonu poznać Mesjasza, ponieważ nie poznali, odrzucili go, dlatego poganie na tym skorzystali, ale mówię, że po wybraniu Kościoła ten naród żydowski będzie znów przyjęty, ale już na innym zasadzie.
Dziękuję. Gosia, czy chciałabyś jeszcze coś tutaj do tego, do swojego pytania? Ja jeszcze tutaj przeczytam werset, który mówi o tym, kiedy, od kiedy faktycznie to powołanie nastąpiło. W Hebrajczyków 2, rozdział 3 do 4. Bo tu są takie też etapy pokazane. To jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, Potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli, a Bóg poręczył je również znakami i cudami i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Czyli Duch Święty, który w dniu Pięćdziesiątnicy został wylany, wiemy, że to były różne znaki, cuda, później apostołowie tego Ducha Świętego przekazywali. Było w pierwszym kościele dary Ducha Świętego, to potwierdzało właśnie fakt tego powołania, że to w tym momencie nastąpiło. Wcześniej apostołowie, chociaż Pan Jezus im mówił, nie rozumieli. Wiele rzeczy po prostu nie byli w stanie pojąć, zrozumieć proroctw. Myślę, że to właśnie ten moment w przypadku już kościoła uczniów Pana Jezusa był w tym momencie i od tego momentu to działanie Ducha było takim dowodem, namacalnym dowodem powołania Kościoła. Czy Tomek jeszcze coś chciałbyś tutaj do swojego pytania? Czy...
Tak jak zrozumiałem z odpowiedzi, że powołanie niebieskie najpierw było skierowane do Chrystusa, a następnie do Kościoła, czyli najpierw dotyczy powołanie niebieskie Chrystusa, a następnie Kościoła.
Tak jest. Chociaż jest to, myślę, tam możemy powiedzieć, że to jest jedno niebieskie powołanie, tylko... Tutaj już brat Tomek powiedział, że kto powołuje. Chociaż miałem tu taki kolejny punkt zapisany, może powinienem to wcześniej, ale wielokrotnie już było mówione, że tym, który powołuje, jest kto? Pan Bóg. I mamy tak wersety potwierdzające to, że Pan Bóg powołuje. Że to, co na początku czytaliśmy już z Filipian 3 rozdział 14 werset, że zmierzam do celu, kiedy apostoł Paweł mówi, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Czyli powołanie przez Boga, ale w Chrystusie Jezusie. Czyli to, co już mówiliśmy, że bez tego dzieła Pana Jezusa, bez tego, że On później zmartwychwstał, zastosował tą swoją zasługę za Kościół, to nie byłoby możliwe powołanie. Pan Bóg powołuje, ale na podstawie tej zasługi tego dzieła Chrystusa. W 1 Koryntian, 1 rozdziale i 9 wersecie też mamy takie słowa, że wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Czyli powołanie też przez Boga do społeczności z Chrystusem Jezusem, czyli do współuczestnictwa. Pan Jezus też mówił o swoich uczniach, że jednak On ich otrzymał od Ojca, czyli w modlitwie arcykapłańskiej mamy zapisane, że ja nie za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są Twoi. Czyli Pan Bóg wybrał apostołów, tych uczniów. Pan Jezus ich powołał osobiście, ale oni zostali dani przez Pana Boga. Myślę, że taki przykład wyboru Kościoła możemy widzieć, bo wiemy, że mamy też w Piśmie Świętym wiele obrazów na Kościół, na Chrystusa i Kościół, a takim, myślę, dosyć takim ważnym i znanym obrazem, jak w jaki sposób Pan Bóg wybiera tych wiernych współuczestników, czy małżonkę Chrystusowi, to jaki jest, może być obraz? Ktoś pamięta ze Starego Testamentu? Tak, Abraham. W jakiej sytuacji? Tak. Myślę, że to bardzo taki piękny obraz, bo w tej chwili wy jesteście jako młodzi przyzwyczajeni, że kto wam wybiera? Męża albo żona? Czy tam chłopaka, czy dziewczyna? Dobrze wiedzieć, że Filipowi rodzice wybrali. Filipowi rodzice wybrali, z tego co słyszę, ale myślę, że chyba w większości my, przynajmniej w moim przypadku było tak, że ja tam swojemu tacie powiedziałem, że jest tam taka dziewczyna, że dobrze byłoby, żeby ją poznał, czy tam przyprowadziłem. Natomiast i myślę, że w wielu przypadkach, w 99% chyba procentach tak jest. Natomiast wiemy, że no, taki przykład, kiedy Abraham wybierał żonę dla swojego syna, a wiemy, że Abraham nam przedstawia Pana Boga, Izaak Chrystusa, Rebeka przedstawia
Kościół.
Czyli czy Rebeka znała Izaaka wcześniej? Nie, ona go dopiero zobaczyła, kiedy przybyła z Eliezerem. Eliezer jako Duch Święty, jak już powiedzieliśmy, że Duch, który no, spładza, który no, dokonuje faktycznie, że ten Kościół zostaje powołany. Duch Święty, który przyprowadził do Chrystusa, no, ona przybyła dzięki właśnie temu, że Duch Święty został wysłany przez Pana Boga, że dokonał wyboru tej małżonki i został, myślę, że w ten sposób mamy taki obraz, w jaki sposób to obrazowo pokazane, w jaki sposób Pan Bóg powołuje. Myślę, też jest podawany taki przykład, że na przykładzie Rebeki, jakimi cechami musi się Kościół przeciw wierzący cechować, żeby otrzymali ten wybór, bo pamiętamy, co Rebeka uczyniła, kiedy została poproszona przez Eliezera. Kto pamięta tą historię? No, jak nie pamiętam imienia swojego. Tak. Tak, ona zrobiła to bez jakiegoś dodatkowego proszenia. On poprosił o wodę, a ona powiedziała jeszcze im wielbłądy napoje. Czyli tutaj mamy taki przykład ofiary. Ofiary, ona uczyniła to poprzez no, z własnej nieprzymuszonej woli, ofiarując swoje siły i czas. Kto może zostać powołany? Czy każdy człowiek, który nie wiem, znajduje się wokół nas, zostaje powołany, czy proszę.
Myślę, że powołani są ci wszyscy, którzy się ofiarowują, którzy składają swoje ofiary, bo życie jako ofiarę świętą miną Bogu i nie są na dziedzicu, ale jest przeszli za tą drugą własną na miejsce święte.
A Filip?
Mi się wydaje, że powoływani są wszyscy ci, którzy są sposobnego serca do tego, aby spełnić boskie wymagania względem powołania.
Dziękuję. Czy ktoś chciałby? Ja myślę, że ci, którzy są uwolnieni od przekleństwa adamowego, czyli usprawiedliwieni przez krew Chrystusa, czy są w stanie dziedzińca, jak to możemy określić, mogą być powołani. Mają już informację o możliwości. Tutaj jesteście, wiem, że wielu z was jest już poświęconych, złożyło ofiarę z siebie, ale część jest no, takich, którzy może jeszcze nie są, czy myślą o tym kroku. Natomiast wszyscy ci, którzy możemy powiedzieć, są usprawiedliwieni, zwrócili się w stronę Ojca, są zainteresowani tymi sprawami Bożymi, którzy odpowiedzieli przybliżyli się do Pana Boga. Jak wiemy, jest werset: przybliżcie się do mnie, a ja przybliżę się do was. Czyli ktoś, kto wykazuje no, zainteresowanie, chęć służenia Pana Boga, jest w stanie usprawiedliwienia, przyjął Chrystusa jako swojego odkupiciela. Czyli człowiek, który niezainteresowany, znajduje się w obozie, nie patrzy nawet w kierunku przybytku, albo jest to dla niego zasłonięte zasłoną, to Pan Bóg takiego nie powołuje. W Rzymian, w pierwszym rozdziale, a 7 wersecie mamy powiedziane, że takie słowa apostoł Paweł mówi: wszystkim, którzy jesteście w Rzymie umiłowanym Boga, powołanym świętym, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Jest to wszystkim, którzy jesteście w Rzymie. No to nie rozumiemy, że to chodziło o miasto Rzym, tylko o zbór w Rzymie. Czyli ci, którzy znajdowali się w zborze, czy to byli powołani święci, czy poświęceni, ci, którzy się starali poświęcać, no na pewno byli też wśród nich i ci, którzy faktycznie złożyli już z siebie ofiarę. I w Koryntian: zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym wraz z wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu ich i naszym. Czyli święci, określani jako święci. Pan Bóg no, nie ma z grzesznikiem nic wspólnego, także i grzesznika nie będzie powoływał, bo jest dla niego obrzydliwością, jeżeli każdy, kto grzeszy, nie ma społeczności z Panem Bogiem, czyli Pan Bóg powołuje tylko tych, którzy podeszli pod to usprawiedliwienie, zostali przykryci tą szatą usprawiedliwienia, czy musieli się znaleźć w stanie dziedzińca i wtedy postępując dalej zostają powołani.
Czy ja bym mógł? Proszę. Chodzi mi na temat tego powołania. Mówił już jak to, co brat rozczytywał z listu świętego Pawła, to jest do zborów, do poświęconych. A jak odnieść te słowa Pana Jezusa? Kto chce iść za mną i zaprze samego siebie, weźmie krzyż i naśladuje. Jaki to jest początek drogi? Od kogo to się zaczyna? I jeżeli kto chce iść, niech weźmie krzyż, pewne zobowiązania, niech sobie pomyśli, czy to warto iść za Panem, czy nie warto. Jak tutaj, czy można to nanieść taki werset?
Proszę bardzo. Pytanie brata Gienka. Myślę, że wiele na pewno wersetów jest, które można by było rozważać, ale brat Marek. A brat Tomek.
Nie wiem, czy dobrze rozumiem pytanie. Dla mnie jest to zaproszenie. To jest wystawiona oferta i wskazana droga. Niech naśladuje mnie. To nie jest tylko zaproszenie do współcześnie czy ówcześnie żyjących, ale do wszystkich. Prawda? My też dzisiaj te słowa czytamy. Kto chce iść za mną, niechaj weźmie wszystko i naśladuje mnie. Czyli dla mnie jest to takie ogólne zaproszenie. Nie tylko do tych, do których to, nie wiem, werbalnie usłyszeli. Czy werbalnie Pan Jezus wypowiedział. Jest to przesłanie dla całego Kościoła. Nie za bardzo wiem, o co bratu chodzi, prawda?
Ja bym jeszcze właśnie do tego dodała, takież same zaproszenie Pana Jezusa zapowiedział: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. Ale to nie znaczy, że to od razu jest powołanie że to jest to wysokie powołanie. To jest zaproszenie, to wszyscy mogą. Ale ci, którzy właśnie poczują tą jak gdyby. Przede wszystkim zresztą te poprzednie dwa dni, które tutaj były, to mówiło o tym, że zresztą to, co tak przed chwilą powiedział, Pan Bóg z grzesznikiem się nie liczy, tylko dopiero ten, kto jest skruszony, kto dopiero będzie tak naprawdę. No, dziękuję.
Ja mogę?
Proszę.
Ja myślę, że na podstawie ziemi przywódców, to to porównałabym do zaproszenia Pana Jezusa do przejścia przez pierwszą bramę na dziedziniec. Takie ogólne. Przybliżcie się do Boga, żeby wyjść w dziedzinie z tego, z obozu na dziedzinie, co tam wiemy, że tam było, jakie przedmioty były, to już stan wiary. No a później to już przecież wiemy, że chłodzenie się odbywa podczas przejścia tej drugiej zasłony do świątynicy. A to było takie, no, na stan usprawiedliwienia, na przybliżenie się do Boga, do tego. Tak to mi wyobrażam.
Może jeszcze jedno zdanie, że według mnie to jest zaproszenie do ofiarowania się, do naśladownictwa Jezusa w ofierze. To są te słowa, co Prawd tutaj wspomniał. Tym, który składa ofiarę, jest kapłan, a tym, który powołuje, jest Bóg. To może te rzeczy są blisko, ale są różne. Dziękuję.
Dziękuję. Może brat Janek coś nam odpowie, może zrobi.
Znaczy, ja myślę, że jak najbardziej właśnie ten werset odnosi się tylko i wyłącznie do tego tematu poruszonego. Bo tylko starczy odczytać sobie tekst, jak pisze. Tam jest powiedziane, rzekł Jezus do uczni swoich, nie rzekł do ludzi, do jakichś tam przygodnych ludzi, co chodzili za nim, tylko do tych, co już byli jego uczniami. Bo jeśli ktoś chce iść za mną, co to znaczy iść za mną? Naśladować go w jego odrodzeniu, w jego nowym sposobie życia, to ten niech weźmie krzyż swój, swoje życie i naśladuje go. Właśnie i zawsze samego siebie. To jest jednoznaczne. Jak najbardziej się to tylko i wyłącznie odnosi do wszelkiego powołania. Do uczni mówi, nie do ludzi mówi.
Proszę.
Ja bym jeszcze tylko do tego dodał, że to jest zaproszenie do drogi, na której można spotkać się ze spłodzeniem z ducha, czyli wysokim powołaniem.
Ja chciałem tylko dodać, że jasno jest powiedziane w liście do Hebrajczyków, kiedy ta droga została otwarta. To rzeczywiście tak jak mamy różne Ewangelii za zaproszenia, nawoływania, ale odnośnie rzeczywistej otwarcia drogi do tematu powiedziane, że dopiero po złożeniu ofiary przez Pana Jezusa mamy wstęp do
Dziękuję. Myślę, że tak faktycznie jest, na pewno jest dużo wersetów, które poruszają ten temat. Nie wszystkie jesteśmy w stanie tutaj odczytywać, ale to, co już tu mówiliśmy, że ci, którzy są uczniami, czy słuchają słów, do nich jest zaproszenie, którzy znajdują się w tym, mówiliśmy, stanie dziedzińca. Do nich jest zaproszenie, aby składali z siebie tą ofiarę, aby wchodzili na wąską drogę, aby no też otrzymali to spłodzenie w przyszłości przez Pana Boga, jeżeli się ofiarują i poświęcą, otrzymali to spłodzenie i powołanie do tej niebieskiej nagrody. Nie będę już brata Wienka pytał, może później tam coś powie, bo już mamy trochę mało czasu. Apostoł Paweł w pierwszym liście Koryntów, w pierwszym rozdziale, a 26 do 28, pierwszy rozdział, mówi o tych, których Pan Bóg powołuje. 26 do 28. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego. Że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu. Ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest z niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg. I w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Dlaczego taki sposób czego Pan Bóg postąpił w taki sposób, że właśnie wybrał to, co jest takiego niskiego rodu, czy niewielu, bo na pewno i są tacy, którzy osiągnęli, no, byli tego rodu wyższego. Może krótkie myśli. Proszę.
Mi się kojarzą takie dwa wersety, że jeden to, że Ewangelia jest głoszona przez głupie zwiastowanie, by zawsze być mądry, a drugi werset to, że moc Boża odbija się w słabości. I tam kolejny werset z tego fragmentu też był, żeby ktoś się nie chlubił ze swoich uczynków. I wydaje mi się, że mądry i wielki tego świata to nie będzie... Nie każdy mądry pójdzie, wysoko postawiony człowiek nie pójdzie tą drogą, bo stwierdzi, że mu jest dobrze, że jakoś ma tutaj zbyt jakiś tam... że się dobrze ma tutaj na ziemi. No i po co mu to? Może tyle na razie.
Dziękuję. Janusz?
Pan Jezus dał przykład, bo apostołów bardzo biednych, rybaków. No właśnie, i oni pierwsze przyjęli Ewangelię, poszli za Jezusem. A inni kapłani, nauczeni w piśmie, przyjęli. To jest piękna lekcja.
No dziękuję. No na pewno zgodzimy się. Zresztą tu w tym wersecie, który już został wspomniany, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Myślę, że do powołania, aby zostać powołanym, aby otrzymać tą nagrodę, no trzeba mieć odpowiedni stan serca też. Trzeba mieć, widzieć siebie grzesznym, widzieć, że bez ofiary Pana Jezusa i bez Jego pomocy nic nie jesteśmy w stanie osiągnąć. No, na pewno jest tak, że ten, który jest, bo są jednostki na pewno bardzo szlachetne, wśród ludzi bardzo mądre, z tym, że no, jest to na pewno, jeżeli ktoś siebie takim widzi, no to ma pewną trudność, a powołanie, powołanie szczególnie dla tych, którzy są pokorni, pokornego ducha, cisi, jak mamy w błogosławieństwach na górze, błogosławieni cisi, błogosławieni na górze błogosławieństw, wiele cech wymienianych takich, które są uniżonego ducha, czy musi być to szczególne nastawienie, szczególny stan serca, szczególne cechy charakteru. Pokora, wiara, miłość do Boga, miłość do ludzi, uważanie się za niższego. Myślę, że na pewno z takich jest głównie wybierany Kościół, wybierana ta klasa. Jaki jest cel powołania? Już wielokrotnie mówiliśmy. Czy ktoś może chciałby powiedzieć, w jakim celu, czy może wiemy, mamy jakieś zapisy, w jakim celu Pan Bóg tą klasę powołuje? Czy tylko po to, żeby tak się upodobało i że, jak to niektórzy ludzie sobie wyobrażają, że ci święci, którzy zostaną w niebie, będą po prostu w takim stanie odpoczynku, gdzieś tam w stanie szczęśliwości przebywać. Proszę.
No, można powiedzieć prosto, że wysokie powołanie jest do otrzymania nagrody. Ale myślę, że właściwsze jest, jeśli powiemy, że wysokie powołanie jest w celu wybrania pewnych osób do sprawowania pewnego urzędu w przyszłości. Do pewnej pracy.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby? Proszę.
To jeden werset z Koryntian mówi, że czy nie widzisz, że święci świadczą niemianą, czyli że tak jakby Kościół ma takie zadanie, że w przyszłości będzie pomagał ludziom odnoszeniu się do tego stanu doskonałości, czyli że będzie również wraz z głową Kościoła, czyli Chrystusem, będzie no, czuwał nad tymi ludźmi, którzy będą dążyli do stanu doskonałości w czasie instytucji.
Dziękuję. Czyli nagroda i chwała to jest no coś wielkiego, co otrzyma Kościół za swoją ofiarę, ale że będzie jeszcze też miał pewne funkcje. Jest powołanie, jak już mówiliśmy, to powołanie jest też w jakimś celu czynione, czyli w celu sądzenia świata, czyli królowania, jak często mówimy. Brat.
20 rozdział objawienia. Że będą kapłanami, panować z Chrystusem.
Tak, mamy też, bo Esterka nie, to znaczy Gosia nie przeczytała tam dalszej części. Jest też mowa w tym wersecie, chyba w trzecim, czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? No nie wiem, Kościół będzie sądzić też aniołów, czyli te duchowe sfery. Wiemy, że w niebie no też jest pewne odstępstwo, tak? Bo nawet mówiąc modlitwę bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi, no to te słowa tak sugerują, że w niebie w tej chwili wola Boża też się nie dzieje. Chociaż to jest taka jakby interpretacja słów modlitwy, ale wiemy, że no, ten, który sobie uzurpował prawo, aby być równym Bogu, czyli szatan, w przeciwieństwie do Pana Jezusa, jak czytaliśmy, który no, nie miał takich aspiracji, on odstąpił, a jeszcze pociągnął za sobą część aniołów, którzy też odeszli. I myślę, że nie wiemy za bardzo, na czym to ten sąd będzie polegał, ale jest napisane, że Kościół będzie sądzić aniołów. Czy jeszcze może jakieś wersety komuś? Myślę, że można powiedzieć, że ta jedność w celu, aby no, nastąpiło to zjednoczenie Kościoła z Chrystusem. Nie wiemy, jakie będą działania Kościoła w wiekach przyszłych, ale na pewno możemy powiedzieć, że na wieku tysiąclecia ta działalność się nie zakończy, że Kościół jest wybierany w jakiś naprawdę ważnym i wielkim celu, który będzie realizowany przez Pana Boga w przyszłych wiekach. To, co jest nam na razie potrzebne, aby o tym wiedzieć, zostało nam podane w Piśmie Świętym, a o przyszłych wiekach, bo być może byśmy się tym za bardzo zajęli, o tym, jaka będzie działalność między innymi Kościoła, jakie będą zadania i cele, no nie mamy powiedziane, to tylko możemy być pewni i przekonani, że wybór tej klasy, tej wysokiej klasy jest na pewno w jakimś no, ważnym, istotnym celu dla wieków przyszłych. Czy czas powołania jest ograniczony? To już było trochę mówione, ale może jeszcze sobie. I do jakiego czasu? Bo tak jak powiedzieliśmy, że została klasa przewidziana, Kościół, to, że będzie się wybierał, został już przewidziany przed założeniem świata. To czy w jakim czasie, jak powiem, został, wybiera się i czy ten czas no się skończy?
No tak, jest ograniczony, dlatego że zaczyna się wiemy w jednym momencie i kończy się wraz ze skompletowaniem tej dokładnej liczby, czyli tych 144 tysięcy. W momencie, gdy zostanie wybrany, to zostanie.
Tak. Myślę, że się możemy zgodzić, że tak jak wybór, powołanie, no, jak mówimy, że określona liczba jest tych, którzy są powołani i określona liczba tych stanowisk czy koron, no to będzie czas, kiedy no, ostatni członek Kościoła zostanie wybrane i wtedy ten czas łaski, czy ten czas przyjemny się zakończy. W drugim Koryntian 6 rozdział od 1 do 2 wersetu mamy: a jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. Mówi bowiem: w czasie łaski wysłuchałem cię, w dniu zbawienia pomogłem ci. Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. Czyli w tej chwili apostoł Paweł wypowiadał to na początku tego wieku Ewangelii. My wierzymy, jesteśmy przekonani, że ten czas przyjemny i czas łaski nadal jest. Mówi o tym, żeby nadaremną łaski Bożej nie przyjmować. W Hebrajczyków też w 3 rozdziale 15 wersecie: gdy się powiada dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntów. Czyli dziś, jeżeli ten głos usłyszymy, mamy nie zatwardzać naszych serc, czyli przyjąć to zaproszenie, jak określiliśmy, bo jest to zaproszenie, nie jest to przymus, tylko zaproszenie Pana Boga, aby składać tą ofiarę z siebie i aby otrzymać w przyszłości ten... Czyli jest to tak jakby zachęta. Nie wiem, moglibyśmy rozważyć, czy na przykład nie skorzystanie z tego zaproszenia, no bo myślę, że niesie za sobą jakieś konsekwencje, czy no bo jest to zaproszenie i tu można, trzeba wykazać tą chęć, wolę, aby się ofiarować i aby przyjąć to powołanie Boże. Ale czy jak myślicie, czy nie skorzystanie w tej chwili? No, jest tu powiedziane, że abyśmy nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. Czy mogą być jakieś konsekwencje z tego tytułu? Brat Tomek.
Nie skorzystanie?
Tak.
To zależy jeszcze, jakie nie skorzystanie. Czy ze świadomością możliwości, czy bez świadomości. Jeżeli człowiek, który teraz żyje i nie ma świadomości, że jest taka możliwość takiego powołania, no to wiemy, że będzie miał możliwość dojścia jeszcze do doskonałości. Będzie miał możliwość restytucji i poprawienia swojej osoby. Ale jeżeli, wydaje mi się, jeżeli wiemy o tym i wiemy o tym, że jest możliwość wysokiego powołania, to chyba byłoby to trudno mi wybrać słowo, ale nierozsądne jest nie próbować starać się o taką, nie próbować starać się dojść do tego.
Dziękuję. Czy ktoś chciałby z was coś powiedzieć? Może starsi tam z drugiej sali? Coś podpowiedzieć młodzieży? Brat Jasiu?
No. Czy nie przyjęcie oferty ciągle są jakieś konsekwencje, tak?
No,
jeżeli chodzi o to, to na pewno traci przede wszystkim ten, który nie skorzystał z tej oferty. Nie ma za to jakiegoś bezpośredniego zagrożenia, ale branie łaski Bożej nadaremno to pociągnie ze sobą odpowiedzialność. Jeżeli ktoś już korzysta, na przykład wiemy, że dzieci już rodziców poświęconych korzystają z łaski usprawiedliwienia. A jeżeli będą później to sobie lekceważyć, to za to odpowiedzialność poniosą. Nie mówimy o tym, żeby odpowiedzialność ma być taka, że poniosła jakąś śmierć w przeszłości, czy coś. Nie. Ale jakieś na pewno konsekwencje negatywne, no nie chcemy wiedzieć, ale będą.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby powiedzieć coś? Ja myślę, że na pewno przede wszystkim to jest wyjątkowy czas, bo tylko w tym czasie, kiedy my żyjemy, kiedy wy żyjecie, jest taka możliwość. I dlatego to nieskorzystanie to byłoby po prostu może z lekceważeniem takiej oferty, bo to jest zaproszenie od Pana Boga, od naszego Stwórcy i jest wielka możliwość w obecnym czasie, ograniczonym czasie wieku Ewangelii osiągnięcia naprawdę wielkiej chwały, bo nawet nie jesteśmy w stanie sobie jako ludzie wyobrazić tej chwały, a wiemy, że jest ona wielka, bo apostoł Paweł nawet mówi, że się nie godzi o tym mówić, on, który miał objawienie, czyli człowiek nie jest w stanie swoim umysłem na razie tego pojąć. Jest to na pewno pokazanie, że jesteśmy może nie jesteśmy w stanie się wznieść swoim umysłem do tego, a w przyszłości myślę, że ci, którzy w tej chwili mają znajomość, a nie podejmą tego zaproszenia, to w przyszłości oni drugi raz im łaska taka nie zostanie okazana, bo łaskę wyobraźmy sobie, że ktoś nam coś chce zaoferować, my tego nie przyjmujemy, to nie możemy mieć drugi raz oczekiwań. Rezygnujemy, po prostu nie bierzemy. To nie możemy mieć drugi raz oczekiwań od tej osoby, żeby drugi raz nam okazała łaskę. Łaska zostanie okazana ludziom wieku tysiąclecia, czyli tym, którzy tej łaski w tej chwili nie otrzymali. Nie otrzymali tej oferty, a ci, którzy mają tą znajomość, mają świadomość, będą od razu sądzeni na podstawie swojej znajomości, na podstawie tego, co wiedzą, czyli będą dużo surowiej może oceniani, bo czyli od początku wieku tysiąclecia będą musieli poddać się tym surowym prawom, bo każdy będzie miał tą znajomość, a wiemy, że Pan Bóg w tym wersecie, który już mówiliśmy, chce, aby wszyscy byli zbawieni i do znajomości prawdy przyszli, czyli ludzie wieku tysiąclecia od razu tej znajomości nie będą mieli, będą do niej dochodzili, czyli będą traktowani łaskawie przez ten czas, zanim tej pełnej znajomości nie osiągną. Czy mamy jakieś dowody, czy macie może jakieś dowody, co was przekonuje, że to powołanie jeszcze się nie zakończyło? Bo może my mówimy o powołaniu, a już nie wiem, drzwi są zamknięte. Niektórzy tak mówią, niektórzy z takich pokrewnych nam grup już dawno uznali, że powołanie się zakończyło. Kościół został wybrany. W tej chwili są jakieś powołania inne, czy powołanie do życia na ziemi, czy...
Mogę?
Proszę.
Jakoś mnie nie przekonuje, że świat staje się lepszy teraz. Chociażby
tam. Widzimy, czyli jest możliwość cierpienia, tak? Jeszcze, dla Chrystusa.
Jeszcze nie rozpoczęła się restytucja.
Dziękuję. Proszę, czy ktoś jeszcze? Proszę.
Jak to jest, co trzyma Izrael? Jak tam dzieją się wydarzenia? I jeżeli jeszcze nie ma tego ucisku Jakubowego, to jestem ucisnem otwarte i jest wybierany kościół.
Możemy odczytać sobie werset, gdzie to jest zapisane. Tak. List do Rzymian, 11 rozdział, 25 werset. A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. Bracie Tomek, czy zatwardziałość na Izraela już ustąpiła, czy...
Ja tego nie widzę.
Brat Tomek był dopiero co nie tak dawno w Izraelu. I myślę, że jest to taki dowód na to, że poganie, czyli że Kościół się jeszcze nie wybrał, że jest jeszcze możliwość uczestniczenia czy aspirowania do Kościoła, korzystania z tego wysokiego powołania, ponieważ mamy ten dowód na przykładzie Izraela. Czy jeszcze jakieś może... No myślę, że też takie osobiste jakieś obserwacje czy przekonania są ważne. Brat Daniel.
Także wiemy z Pisma Świętego, że jak Kościół będzie zabrany, to nastanie czas wielkiego ucisku na ziemi. Także, na razie jest tak jeszcze względnie na świecie, tak musimy też nie ten czas.
Czyli widzimy, że jeszcze tego wielkiego ucisku nie ma. Chociaż no, muszę wam powiedzieć, że niektórzy uważają, że już jest, albo że już się skończył, ale brat Samuel może...
Przekonują mnie te myśli, o których bratach wspominacie, że ten panowanie zła na świecie i to powszechnie widać. To po drugie właśnie nie przyprowadzony do Pana Boga Izrael, który nie tylko nie przychodzi do może do Chrystusa, ale wręcz się, można powiedzieć, tak się europeizuje. Czyli no niestety laicyzuje się bardzo. Na przykład tacy wielcy izraelscy pisarze teraz piszą o tym, jakie jest to nowe społeczeństwo postsyjonistyczne w Izraelu. Mówię świadomie postsyjonistyczne, ponieważ te ideały tam, one w dużym stopniu zanikły. Ideały, które pchały osadników żydowskich do zakładania tych społeczności na terenie Palestyny, ich już nie ma. Je zastąpiło takie pragnienie życia na wzór Europy czy Ameryki. No, mam wielu pisarzy, którzy bym polecał. No, w każdym bądź razie nie widać tego przeprowadzenia Izraela do Jezusa Chrystusa, jakiegoś narodowego wyznania wiary. Chociaż, jak apostoł Paweł mówi, zatwardzenie po części przyszło na Izraela. To nie możemy powiedzieć, że w całości, a na to są dwa dowody. Po pierwsze, dowód jest taki, że w Kościele Chrystusowym, ja myślę, że główne miejsca zajmują Żydzi, no choćby apostołowie. A po drugie, że jednak są tam społeczności współcześnie, izraelskie społeczności, które przyjmują Jezusa. Chociaż no może my z naszego badackiego punktu widzenia dostrzeżemy, że oni też są podzieleni między sobą, że są jacyś tam baptyści, jednoświątkowcy, katolicy, żydowscy, że też nie ma tego zrozumienia planu Bożego. Tylko, że oni mówią, że Jezus Chrystus, Jeszua jest ich bratem starszym, że jest Mesjaszem, prorokiem i tak dalej. Dziękuję.
Myślę, że tak, że każdy ma takie jakieś wewnętrzne przekonanie czy osobiste dowody, że między innymi patrząc na Izraela, czy patrząc na wydarzenia, że wiele proroctw jeszcze jest przed nami, że to Kościół przed przyjściem złego będzie zabrany, a jeszcze no, względnie się żyje, chociaż widzimy różne wydarzenia na świecie, chociażby te kryzysy, które przychodzą, no ale jakoś jeszcze człowiek potrafi z tego wybrnąć. Jakoś różnymi siłami potrafią się ludzie ratować, a myślę, że kiedy już nie będzie Kościoła, to nie da się nic uratować. Po prostu te systemy zaczną się walić i upadać. Dlatego jest to ten czas jeszcze przyjemny. Tak samo to, co tutaj było wspomniane o tym, że no jest zło, na świecie panuje i te cierpienia dla Chrystusa są możliwe. Myślę, że jeszcze takim jednym dowodem, który jest podany w tomie chyba piątym, że Pan Bóg nie będzie powoływał w momencie, kiedy już nie będzie tej możliwości, czy może nawet taka chęć ustanie ofiarowania się. A widzimy, że w tej chwili no, jest jednak cały czas Pan Bóg pobudza serca wielu, aby składać siebie ofiarę, aby się poświęcać, aby no, dążyć do tej wysokiej nagrody. Jeszcze na sam koniec może tylko czytam werset, bo mamy też w objawienia w 7 rozdziale, a 9 wersecie wspomniane takie słowa. Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć z każdego narodu i z wszystkich plemion i ludów i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem, odzianych w szaty białe z palmami w swych rękach. i wołali głosem donośnym, mówiąc: zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie i u baranka. Czy, ponieważ to jest klasa, która też jest klasą duchową, czy, jak to często określamy, że oprócz Kościoła, co jeszcze, jaka jeszcze jedna klasa duchowa będzie? Proszę?
Klasa towarzyszek.
To też mamy różne obrazy w Piśmie Świętym na tą klasę, czy klasa wielkiego grona, czy klasa towarzyszek. Czy jest jakieś jeszcze inne powołanie do innej klasy duchowej, skoro jest, będzie taka klasa duchowa?
Książek, jedno powołanie, jeden pan, nie ma dwóch powołań, jest jedno powołanie.
Tak, czyli jest jedno powołanie, nie ma innego, nie ma osobnego powołania do tej klasy wielkiego grona. A dla, natomiast no, możemy powiedzieć, że ponieważ jest wielu powołanych, a ta liczba ograniczona jest Kościoła do 144 tysięcy, to ci, którzy no, nie osiągną tej najwyższej nagrody, jednak a dopełnią swojej ofiary, otrzymają nagrodę duchową i oni też będą zwycięzcami. Jak mamy właśnie tutaj napisane, że będą odziani w szaty białe z palmami w swych rękach. Czyli dzięki Bożemu miłosierdziu czy Bożej łasce duża część tych, którzy po prostu no, tego nie osiągną, nie będą tak sprawować ofiary dokładnie jak Chrystus, że będą uchybiać, ale jednak no, są to ludzie ofiarowani, którzy też dążą, też są miłymi Bogu. Dlatego jak mamy napisane też, że oni przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali swoje szaty, wybielili je we krwi baranka, no to otrzymają też tą nagrodę z łaski Bożej, duchowy stan. Myślę, że to też jest wielka, wielka nagroda i określeni są jako zwycięzcy. No tu na pewno można było długo rozważać, jakie byłyby różnice między, w czym uchybia to wielkie grono, jakie różnice między Kościołem a wielkim gronem. Nie jest to w tej chwili na to czas, ale tą taką powołanie jest tylko do jednej klasy. Natomiast Pan Bóg w swojej łasce przewidział też i drugą klasę. Drugą klasę zwycięzców. I no myślę, że możemy tu wspomnieć, że jest też możliwość no, nieosiągnięcia żadnej nagrody, czyli poprzez takie odrzucenie ofiary Chrystusa. Gdzie mamy zapisane te wersety? Że można po prostu nie osiągnąć żadnej nagrody i wtedy konsekwencją, ponieważ ofiarowujemy, jak było powiedziane, swoje życie, swoje prawa do życia na ziemi, prawa restytucyjne i otrzymujemy to spłodzenie z ducha, jeżeli zostanie to zagaszone, czy no, można zagaszać i zagasić już zupełnie z tego ducha, wtedy konsekwencją jest po prostu śmierć, bo musiałaby być, jak już mówiliśmy wcześniej, wczoraj drugi raz ofiara składana za taką osobę, a tego na pewno nie będzie. Dlatego jest to śmierć wieczna takich, którzy no, zupełnie zagaszą ducha, który mieli w sobie, czyli poświęcą, ofiarują swoje życie, a nie wypracują tego no, nowego życia duchowego, tej duchowej jednostki. Hebrajczyków. To Filip może.
10 rozdział od 26 do 31 wersetu. Co się wydaje, że o tym jest ktoś?
Tak. Jeszcze, jeżeli możesz odczytać to.
Albowiem jeśli byśmy dobrowolnie grzeszyli po wzięciu znajomości prawdy, nie zostawałaby już ofiara za grzechy. Ale straszliwe niejakie oczekiwanie sądu i zapalenie gniewu, który powrzeć ma przeciwników. Kto by odrzucił zakon mojżeszowy bez miłosierdzia za świadectwem dwóch lub trzech umiera. Co się wam zda? Jako ostrzejsze karanie będzie godzien ten, który by Syna Bożego potępił i krew przymierza, przez którą był poświęcony, na pospolitą miał i ducha łaski zelżył. A bowiem znamy tego, który powiedział: nie pomsta, ja oddam, mówi Pan, i zasię, Pan sądzić będzie lud swój. Straszną rzeczą jest paść w ręce Boga żywego.
Dziękuję. No i drugi taki werset też w liście do Hebrajczyków, w 6 rozdziale, od 4 do 6 wersetu. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebieskiego i zdali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre, oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Myślę, że tu jest mowa o takich, którzy poznali, stali się uczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali Słowa Bożego, a później, tu brat Filip odczytywał, rozmyślnie grzeszyli, czy z premedytacją zaprzeczali temu, podważali ofiarę Chrystusa i jej moc. Myślę, że to jest zupełne takie zagaszenie ducha, bo tu nie mówi o jakichś pojedynczych grzechach, upadkach, bo każdy grzeszy i myślę, że i ci, którzy jako no, w ciałach, wiemy, że mamy ludzkie ciała i na pewno popełniamy grzechy, chociaż staramy się żyć dobrze, wypełniać Bożą wolę, to jednak zdarzają się upadki. Natomiast z tego możemy się podnieść przez moc ofiary Chrystusa, przez Jego orędownictwo. Natomiast jeżeli jest to świadome odrzucenie, a ktoś był spłodzony, to wtedy już ponownej ofiary za takiego nie będzie. Brat Samuel?
Nie, tylko inny werset.
Proszę.
Z Objawienia 21 rozdział, 8 werset. Tam pierwsze trzy określenia na ludzi odrzuconych przez Boga i niedarwających się do Królestwa Bożego, to myślę, że pasuje do ludzi, którzy stracą jaką korzyść, możliwość życia, nagrodę przez to właśnie, że no jest powiedziane, że bojaźliwym, niewiernym i odmierzłym będzie tam śmierć wtóra przygotowana, czyli taka smutna ewentualność, która sprawi, że na zawsze zginą. No, jeżeli ktoś jest niewierny, to najpierw musi być wierny. Być może tu chodzi właśnie o tych, którzy jakąś formę posłuszeństwa Panu Bogu zadeklarowali. Bojaźliwi to tacy, którzy się cofają w służbie, ponieważ boją się jakichś przeciwności, zamiast pamiętać, że Bóg jest większy nad każdego wroga. No. I obmierzli to tacy ludzie, którzy byli kiedyś znośni komuś, ale potem na skutek swojego postępowania stali się no, tacy nieprzyjemni w odbiorze. Pan Jezus mówi na przykład o pewnej grupie ludzi, że ich wypluje ze swoich ust. Nie będzie ich w sobie trzymał. No, obyśmy się takimi nie stali.
Dziękuję. Ja chciałem tylko jeszcze na zakończenie powiedzieć, że tutaj mówiliśmy o osobach spłodzonych, czyli tych, których Pan Bóg powołał i spłodził z Ducha Świętego, czyli my nie wiemy, kto Pan Bóg wie, kto jest spłodzonym i ta nagroda i ewentualna kara dotyczy tylko tych, którzy zostali spłodzeni z Ducha Świętego, którzy no, mieli ten zalążek ducha i ich ofiara została przyjęta. Czyli my po prostu traktujemy, że każdy poświęcony jest spłodzony z Ducha, ale to Pan Bóg wie dokładnie, kto będzie, jaką klasą i nawet tą klasą, kto się zatwardził, bo my nie możemy oceniać, nawet jeżeli ktoś w naszych oczach odpadł, to nie możemy powiedzieć też, że on jest klasą wtórej śmierci, bo nie wiemy nawet, czy Pan Bóg go spłodził, czy on po prostu był świadomy, podejmując tą drogę, do czego zmierza, do czego jest powołany. Nie wiem, czy może macie jeszcze jakieś pytania? Myślę, że już zakończymy, bo bardzo przedłużyłem, a tam brat Janek czeka, to chyba następne będzie już bez przerwy.